Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest psycholog, psychoterapeutka, doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, biegła sądowa z zakresu psychologii klinicznej. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to znaczy nurt w psychologii? Bo o to chciałam dzisiaj zapytać. Co to znaczy, że psycholog pracuje w jakimś konkretnym nurcie?
Nurt oznacza pewien system pracy, wypracowany pewien system pracy, pewną modalność terapeutyczną, bo tak to się nazywa, w której pracuje psychoterapeuta. I nurt wyznacza strategię postępowania oraz sposób rozumienia problemów, które zgłasza pacjent, klient, raczej teraz posługujemy się tym drugim określeniem, czyli które zgłasza jako swój problem. A zatem można w pewnej mierze dopasować trochę nurt pracy z klientem do problemów, które zgłasza.
Czyli rozumiem, że tych nurtów jest no nie jeden, tylko wiele i te nurty są po to, żeby właśnie dopasować terapię proponowaną pacjentowi pod konkretne jego problemy.
Tak jest, aczkolwiek trzeba sobie też powiedzieć taką ważną rzecz może na początek, która będzie, mam nadzieję, dla Państwa interesująca, że tak naprawdę bardzo wiele zależy i właściwie większość pracy terapeutycznej zależy od osobowości i kompetencji psychoterapeuty. A okazuje się bowiem, że skuteczność psychoterapii jest w znacznej mierze wyznaczana przez dojrzałość psychoterapeuty oraz przez jego zdolność do tego, co pięknie Ian Fredrickson, przedstawiciel takiego nurtu ISTDP, czyli intensywnej, krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej, nazywa miłością do pacjenta, czyli taką życzliwością, szacunkiem, gotowością do przyjęcia jego świata, jego problemów i zrozumienia tego świata i problemów.
Czyli zawsze musi być jakaś chemia, w cudzysłowie, między pacjentem a psychoterapeutą?
To się często zdarza, że ja zawsze jak mnie ktoś prosi o polecenie jakiegoś psychoterapeuty do jego problemu, to dobieram do rodzaju problemu, zawsze pytam krótko o co się dzieje, o co chodzi. Ale zawsze też zaznaczam, że gdyby coś poszło nie tak, czyli gdyby okazało się, że chemia nie zadziałała, czyli że jakby nie rozumiemy się do końca, I tak jak w normalnych relacjach międzyludzkich, oczywiście te same zasady działają, no to mówię, proszę zadzwonić jeszcze raz, albo zadzwoń jeszcze raz, będziemy szukać dalej, tak, jakby żeby bardziej tak pod kątem tej chemii dopasować. No oczywiście to jest też kwestia pewnej otwartości na przyjęcie jakiejś prawdy o sobie, dlatego że też jedną z rzeczy, o której warto pamiętać, jest to, że czasem ludzie zgłaszają się na psychoterapię, no zgłaszają się kiedy? No, zgłaszają się wtedy, kiedy mają problem i którego nie potrafią sami rozwiązać i uważają, że to, że on ich przerasta, jest już takim wskazaniem do psychoterapii, bo rzeczywiście to jest wskazanie do psychoterapii, kiedy problemy nas przerastają i nie umiemy sobie z nimi poradzić. Ale przychodzą często bardzo pozamykani i tak naprawdę nie do końca chcący zajrzeć trochę w swoje wnętrze i swoją psychikę, swoje relacje, swoje problemy, swoje trudności w takim stopniu, który by pozwolił psychoterapeucie pracować. Więc jakby psychoterapia jest relacją między człowiekiem, który jest wyposażony w narzędzia do pomagania i człowiekiem, który chciałby z tego pomagania skorzystać. Także tutaj wszystkie aspekty takie relacji w ogóle się również aplikują. Nie?
A chciałam zapytać jeszcze o to, jaka jest różnica i czy każdy psycholog to jest psychoterapeuta?
Nie, każdy psycholog nie jest psychoterapeutą. Psychoterapeutą jest tylko ta osoba, która ukończyła szkołę psychoterapii, uzyskała certyfikat psychoterapeuty.
Czyli same studia to jest za mało?
Same studia to jest za mało. Same studia dają taką możliwość pracy konsultacyjnej, skonsultowania człowieka z jakimś jego tam pojedynczym problemem, natomiast nie uprawniają do prowadzenia takiej psychoterapii, która jest zaplanowana zwykle długoterminowo, chociaż oczywiście nurty czy te modalności są różne. Są też takie systemy pracy krótkoterminowej, ukierunkowane na rozwiązanie jakiegoś bardzo konkretnego problemu, z którym dana osoba przychodzi.
Bo to jest forma leczenia, ta psychoterapia.
Jest leczenie duszy, tak. To jest leczenie duszy, to jest leczenie psychiki, to jest leczenie emocji, to jest leczenie procesów zachodzących w człowieku i w relacji człowieka z otoczeniem, czyli z samym sobą i z otoczeniem, jak najbardziej, tak.
Można. Dlaczego tu jest tak ważne, żeby psychoterapeuta posługiwał się, czy poruszał się w tym nurcie, w którym pracuje, bardzo biegle. No i oprócz tego, tak jak powiedziałaś, miał te takie umiejętności też jakby dostrzeżenia tego swojego pacjenta, klienta, porozumienia się z nim, złapania właśnie takiego wspólnego języka, tak, żeby to wszystko funkcjonowało prawidłowo.
Tak jest. To jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby wytworzyć, zresztą na początku każdej psychoterapii jest jakby takie, omawia się taki kontrakt psychoterapeutyczny. W różnych nurtach on oczywiście różnie wygląda. W niektórych planuje się ilość sesji, która jest potrzebna do rozwiązania tego problemu pacjenta, natomiast wytworzenie relacji opartej na zaufaniu przede wszystkim, takiej, której klient ma poczucie, że psychoterapeuta jest skoncentrowany na jego problemie, chce mu pomóc go rozwiązać, chce go poprowadzić taką drogą, żeby ewentualnie sam go rozwiązał, bo to też jakby ważne, myślę, żeby podkreślić, że psychoterapia ma prowadzić do tego, żeby człowiek był w stanie funkcjonować samodzielnie i samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, czyli żeby ona go wyposażyła w takie narzędzia rozwojowe, takie techniki pracy z samym sobą, czyli trochę takie narzędzia autopsychoterapeutyczne, które mu pozwolą rozwiązywać swoje późniejsze problemy samodzielnie i to właściwie powinno być celem każdej psychoterapii, że mamy człowieka samodzielnego.
A czy w ramach jakiegoś konkretnego nurtu psychoterapii mogą być różnice w sposobie pracy już samych specjalistów z pacjentami? Jak właściwie pacjent, szukając psychoterapeuty, no skąd on ma wiedzieć, do kogo on ma pójść ze swoim problemem właściwie?
No, trudne jest to pytanie, skąd ma wiedzieć, bo oczywiście jest bardzo trudno wiedzieć, do kogo ma pójść. Natomiast wiele zależy od tego, z jakiego rodzaju problemem mamy do czynienia. No, powiedzmy, terapia poznawczo-behawioralna się bardzo intensywnie zajmuje problemami lękowymi, czy problemami depresyjnymi, czy nawet psychosomatyką, ale również zajmuje się tym nurt psychodynamiczny w psychoterapii, zajmuje się tym ISTDP, o którym przed chwilą powiedziałam.
No dobra, ale zatrzymajmy się w takim razie może na tych zaburzeniach lękowych. Mhm. Co to może tak naprawdę znaczyć? Co ten pacjent może czuć? Bo pacjent, jak mu się powie, że są zaburzenia lękowe, to będzie myślał, ja się powinienem czegoś bać, mieć świadomość tego, że się boję. Czy to może być tak, że ja nie wiem, że się boję, a jednak się gdzieś tam boję wewnątrz i to są tego jakieś efekty później na zewnątrz? Co czuje taki pacjent, że on wie, że to jest zaburzenie lękowe?
To, czy wie, to jest jakby odrębna kwestia, natomiast czuje czasami bezradność, czasami odczuwa jakieś dolegliwości somatyczne wynikające z tego jakiegoś
głębokiego... Somatyczne, czyli z ciała.
Tak. Z ciała płynące, tak jest, z głębokiego problemu lękowego. To stwierdzenie tego, że mamy do czynienia z jakimś problemem lękowym jest raczej po stronie psychoterapeuty. Często ludzie nie mają takiej świadomości, że źródłem ich problemów jest lęk. Czują się na przykład bezradni, albo czują się zagubieni, albo czują się nieadekwatni, albo czują, że czegoś nie mogą rozwiązać, albo czują bóle w brzuchu. Także różne rzeczy można czuć, których źródłem będą problemy związane na przykład z lękiem, których rozwiązanie pozwoli pozbyć się tych konsekwencji.
Czyli rozumiem, że są nurty, które lepiej sprawdzają się właśnie w terapii jakichś konkretnych zaburzeń, lepiej niż inne na przykład, tak?
No jeśli chcemy
czy
pracować...
Czy można wszystkim, tak, że tak powiem, z wszystkim pracować?
Znaczy generalnie psychoterapia może pracować ze wszystkim, ale powiem tak, że jakby możemy sobie podzielić te psychoterapeutyczne oddziaływania na oddziaływania indywidualne i grupowe. Wtedy, kiedy pacjent przychodzi z jakimś swoim indywidualnym problemem związanym na przykład właśnie z jakimś niepokojem dominującym, czy niemożnością poczucia szczęścia, tak? Jakimś takim obniżeniem znaczącym dobrostanu psychicznego, który też jest jakby istotną częścią takiej ogólnej jakości życia człowieka. No, to może być tak, że terapeuta dojdzie do wniosku, że ten problem jest jego problemem wewnętrznym, na przykład dlatego, że jest człowiekiem nieczującym się pewnie w relacjach, bo jest, jak to w psychologii mówimy, pozabezpiecznie przywiązany, czyli odwołujemy się do teorii przywiązania Bowlbiego. Ale może również być tak, że ten problem jego takiego obniżonego dobrostanu i tego uczucia niepokoju jest związany z relacjami w rodzinie i wówczas raczej należy zalecić terapię systemową. Czyli
a
ten
niska samoocena na przykład?
No, niska samoocena to jest taki problem, który...
Też może lęk wywoływać?
Jak najbardziej, oczywiście. Natomiast niska samoocena jest bardzo złożonym fenomenem, którego źródeł możemy poszukiwać w różnych problemach człowieka, w problemach w rodzinie, rodzinie, w niedocenieniu, w braku poczucia bezpieczeństwa, w braku bezwarunkowej akceptacji. To są właśnie takie trzy warunki stwarzające podstawy do tego, żebyśmy psychologicznie czy psychicznie funkcjonowali prawidłowo. To jest otoczenie dziecka, które przychodzi na świat bezwarunkową miłością i akceptacją oraz danie mu poczucia bezpieczeństwa, które pozwoli mu eksplorować bezpiecznie świat.
Bo jak tego nie ma?
Jak tego nie ma, to pojawiają się problemy, które mogą mieć swoje odzwierciedlenie w obniżonej samoocenie czy obniżonym poczuciu własnej wartości i to jest chyba dosyć
w dorosłym
często.
Życiu też?
Tak jest, oczywiście, jak najbardziej.
To zostanie jeszcze chwilkę przy tej terapii poznawczo-behawioralnej. Czy ona, na czym ona bazuje tak naprawdę? Na jakiejś analizie myśli, zachowań, nie wiem, cofamy się do dzieciństwa, właśnie szukamy w przeszłości jakichś problemów? Jak to wygląda i na czym polega tutaj rola terapeuty, do czego my chcemy doprowadzić?
Terapia poznawczo-behawioralna generalnie polega na takim, czy sprowadza się takiego podejścia edukacyjnego, czyli jakby takiego nauczenia człowieka, który na taką terapię trafia, pewnych umiejętności kontrolowania samego siebie w zakresie automatycznych myśli oraz reakcji emocjonalnych, które są następstwem tych automatycznych myśli. Czyli taki terapeuta poznawczo-behawioralny prowadzi swojego klienta w stronę takiej świadomości tego, że pewne schematy myślowe mu przeszkadzają w dobrym życiu. Czyli na przykład znajduje się w jakiejś, nie wiem, nie do końca jasnej sytuacji społecznej i natychmiast pojawia się u niego schemat myślowy, ludzie mnie nie lubią, tak? Oni mnie odrzucają, oni mnie nie akceptują. No powiedzmy, jest taka sytuacja, że jestem na imprezie i podchodzę do mężczyzny i zapraszam go do tańca, a on mi odmawia. No i schemat myślowy, który się pojawia, jest natychmiast taki, jestem beznadziejna, jestem do niczego, jestem brzydka, nikt mnie nie lubi, tak? I ten automatyczny schemat jest takim schematem bardzo i intensywnie wpływającym na stan emocjonalny takiej osoby.
I co powie terapeuta takiej dziewczynie?
No i terapeuta prowadzi taką drogą, powiedzmy sobie, no można sobie wyobrazić taką procedurę ABC. Zdarzenie, myśli automatyczne i te emocje, które się pojawiają. I teraz prowadzi taką drogą, żeby ta osoba zastanowiła się nad tym, czy może istnieć inne wyjaśnienie tego zachowania. No i na przykład może istnieć takie wyjaśnienie.
Może facet nie umiał tańczyć.
Nie umiał tańczyć, wstydził się, albo brzuch go bolał, tak? I możemy sobie wyobrazić wiele różnych innych wyjaśnień, które mogą tłumaczyć tego typu sytuacje. One się wcale nie odnoszą czy nie muszą być odnoszone do oceny naszej osoby. I nauczenie się tego kontrolowania tych automatycznych myśli jest celem takiej terapii poznawczo-behawioralnej po to, żeby podnieść jakość funkcjonowania, ale też sprawić, żeby ta jakby taka ocena różnych sytuacji, w których dana osoba się znajduje, była bardziej adekwatna i racjonalna.
A teraz bardzo dużo osób skarży się na problemy takie depresyjne. To jaka terapia jest dla takich ludzi najlepsza w takim razie? Gdzie
no
oni
właściwie
powinni kogo szukać?
Wszystkie nurty pracują z takimi problemami depresyjnymi, no bo jak sobie uświadomimy, co w gruncie rzeczy prowadzi ludzi do gabinetów psychoterapeutycznych, to najczęściej trafiają tam wtedy, kiedy źle się czują. I właściwie każdy nurt musi umieć sobie z tym radzić, tylko że one będą w różnych obszarach szukały źródeł tego stanu. Czyli poznawczo-behawioralna będzie bardziej szukała w schematach myślowych i takim odczuwaniu rzeczywistości, które jest bardziej takim depresyjnym stylem przetwarzania informacji, a na przykład psychoanaliza będzie bardziej szukała w strukturze charakteru, czyli bardzo głęboko w mechanizmach osobowościowych tej osoby. Ja bym powiedziała, że takim pewnym rozwiązaniem dla osób, u których nie wiem, nie do końca jakby wiadomo, w czym tkwi problem, tak, czy jakby których jest ten problem bardziej złożony, są wszystkie integracyjne nurty, tam gdzie pracuje się bardziej holistycznie, czyli na przykład nurt narracyjny albo taki nurt pochodzący od Frankla, logoterapia, czyli poszukiwanie pewnego sensu. Zresztą z tym się teraz dosyć często spotykamy, że ludzie czują się niedobrze, dlatego że nie mają zdolności budowania sensu w swoim życiu. Oczywiście odnoszę to w dużej mierze do kultury zachodniej, gdzie wszystkie potrzeby są bardzo dobrze zaspokajane, bo żyjemy w bardzo bogatych czasach, przyszło nam żyć. No ale to prowadzi do takiego utracenia celu i sensu w życiu, więc w związku z tym te integracyjne nurty też mają tutaj bardzo piękne zastosowanie, jeżeli chodzi o tego rodzaju problemy.
A na przykład osoba, która zmaga się z uzależnieniami, nie może sobie poradzić, nie wiem, z rzuceniem palenia chociażby, albo ma problem z alkoholem, z używkami, z narkotykami?
Aha, no to powiem tak, no, możemy się tym zająć, takim problemem zajmują się terapeuci uzależnień. Oczywiście oni pracują, powiedziałabym, też różnie, to znaczy pracują i poznawczo-behawioralnie, i też trochę pracują psychodynamicznie. Wiele zależy od tego, w jaki sposób zdefiniują problem tego człowieka, czyli skąd się bierze jego uzależnienie, dlaczego
czyli cofną się gdzieś tam w jego przeszłość, tak, i będą szukać, dlaczego zaczął palić na przykład, albo brać narkotyki, tak?
No tak, na ogół zaczynamy palić, dlatego że kolega nas namówił, czy koleżanka, albo brat, albo siostra. W przypadku palenia papierosów to akurat jest dosyć mocno społecznie uwarunkowany nauk, który tym się różni od alkoholizmu, że nie degraduje osobowościowo i życiowo tak bardzo, no bo ludzie potrafią palić całe życie i się nie zdegradują, tak? Natomiast ludzie pijący prędzej czy później jakby całkowicie się degradują i ich funkcjonowanie społeczne również bardzo mocno się zaburza. Ale to też jest praca bardzo mocno ze świadomością, z procesami wolicjonalnymi, co jest niesłychanie trudne, bo praca z procesami wolicjonalnymi polega na tym, żeby nauczyć człowieka kontrolować.
To znaczy?
Tak, już tłumaczę. To są procesy związane z wolą. Nie wystarczy mieć motywacji, to wszyscy wiemy i widzimy. Nasz świat wewnętrzny się składa z bardzo wielu różnych pomysłów na nasze życie, których nigdy nie zrealizowaliśmy, choć wydawało się, że mamy dużą motywację, bo zabrakło nam woli, czyli zabrakło tej takiej decyzji, takiej rzeczywiście dojrzałej intencji do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. I czasami mówi się o tym, jak już poruszyliśmy temat uzależnień, że ludzie muszą dojść do dna, czyli osiągnąć dno, żeby się od tego dna odbić, nie? Czyli żeby jakby zdecydować o tym, że tej zmiany muszą w swoim życiu dokonać, ale nie trzeba sięgnąć dna, żeby zechcieć zmienić swoje życie. Ale trzeba skonstruować, i to jest związane z wolą, trzeba skonstruować taką dojrzałą intencję dotyczącą tej zmiany. I może tak powiem tylko, z czego ona się składa, bo to może być ważne dla naszych słuchaczy w sensie jakby takiego przyjrzenia się własnym decyzjom i własnym intencjom. Po pierwsze, ona musi być w niej taki element, że wiem, jak chcę, żeby było, czyli nie chcę pić. Wiem, jak jest, piję. Rozumiem, na czym polega ta różnica. To w uzależnieniach bardzo często mamy też taki problem, że alkoholicy twierdzą, że oni kontrolują to, że tam właściwie nie ma żadnego problemu. Oni to wszystko mogą zrobić i właściwie to piją rzadko, tylko okazjonalnie, tylko że okazje zdarzają się codziennie u niektórych. Więc rozumiem, na czym polega różnica między tymi dwoma stanami. Ja jako człowiek pijący i ja jako człowiek niepijący.
Psycholog pomoże to zrozumieć?
Tak jest. I potrafię wymyślić chociaż jeden sposób, dzięki któremu będę w stanie zmienić ten stan rzeczy obecny na ten stan rzeczy, do którego chciałbym dojść. I tutaj psychoterapia jest niezwykle pomocna, jakby w opracowaniu takiego sposobu pracy, czy takiego sposobu życia, czy takiego sposobu myślenia, takiego sposobu odczuwania pewnych sytuacji, żeby zmienić stan dzisiejszy, czyli jestem alkoholikiem, na stan jestem trzeźwym alkoholikiem, no bo wiemy, że to już tak właściwie wtedy zostaje z nami do końca życia ten problem.
Chciałam ci jeszcze na koniec przed przerwą zapytać o anoreksję i w ogóle zaburzenia odżywiania. To też jest, to są zaburzenia, które leczą psychoterapeuci. I jak tutaj szukać? Jakiego nurtu?
No, jeśli ja miałabym osobiście odpowiedzieć na to pytanie, to bym szukała takiego połączenia nurtu psychodynamicznego z terapią systemową. Trochę w taki sposób pracują Hiszpanie. Zrobili takie kombo ciekawe nurtu poznawczo-behawioralnego, nurtu psychodynamicznego z nurtem systemowym, żeby jakby bardziej,
do czego się dąży w
bardziej, bardziej, że tak powiem, globalnie przyjrzeć się problemowi anoreksji. Dlaczego się tak stało? Dlatego, że okazało się, że ten problem może mieć swoje źródło również w rodzinie, czyli jakby może pojawiać się wtedy, kiedy system rodzinny działa w taki sposób, że dziecko ma poczucie, że niczego w swoim życiu nie kontroluje, w związku z powyższym wybiera sobie taki obszar kontroli, jak odżywianie, jak tutaj decydowanie o tym, czy będę jeść, czy nie będę jeść, po to, żeby zamanifestować swoją indywidualność. To mówię w dużym skrócie oczywiście, no problem jest bardzo złożony. Ale też bardzo często musimy sięgnąć do, w przypadku anoreksji, to też musimy sięgnąć do wzorców społecznych, które promują bardzo chudą sylwetkę, tak, jakby promują pewien tylko, jeden tylko sposób wyglądania jako taki atrakcyjny fizycznie i to w momencie, kiedy trafia na bardzo młode osoby, może rzeczywiście mocno wpływać na ich sposób wartościowania samego siebie, czyli wartościowania przez pryzmat ciała. Mamy tutaj takie niepokojące zjawisko uzależniania własnej atrakcyjności, czy myślenia o sobie od atrakcyjności fizycznej, więc tutaj jeśli mówimy o zaburzeniach odżywiania, to ten przekaz społeczny też odgrywa bardzo dużą rolę i on jest niesłychanie nieprawidłowy oczywiście, bo wartość człowieka nie jest wartością jego fizycznego wyglądu, tak? Więc jakby tu musimy o tym też pamiętać.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest gościem Radia Gdańsk. Wracamy do Państwa po reklamach i piosence.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o nurtach w psychoterapii i w tym, jak pacjent powinien szukać terapeuty dla siebie. Wiele osób zastanawia się w ogóle, dlaczego psycholog, prawie każdy psycholog, wypytuje o przeszłość, o dzieciństwo. Rzeczywiście ma takie znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego?
Ma znaczenie ogromne. To znaczy generalnie w życiu dorosłym funkcjonujemy według pewnych matryc czy wzorców, które ukształtowały się we wczesnym okresie naszego rozwoju. I to są takie, jak w teorii przywiązania mówimy, wewnętrzne modele operacyjne, mając na myśli sposoby, w jaki człowiek reguluje swoje relacje ze światem zewnętrznym, w jaki sposób też myśli o sobie, w jaki sposób odczuwa samego siebie. A pochodzą one z pierwszego okresu naszego życia, który jest istotny również z tego powodu, że to jest taki czas pozawerbalny. My się nie posługujemy słowem, nie potrafimy nazwać swoich doświadczeń i uczuć, a one jednakowoż tworzą naszą psychikę.
Właśnie, tak? Czy mogłabyś podać jakieś przykłady? Co się dzieje na przykład w dzieciństwie i w jaki sposób to może mieć później znaczenie w dorosłym życiu takiego człowieka?
Podam przykład taki może dosyć trudny, a mianowicie dziecka we wczesnym okresie życia, w niemowlęctwie odrzuconego. Odrzuconego niekoniecznie w taki sposób, że rodzice oddali je do adopcji, ale odrzuconego emocjonalnie, czyli takiego niezaopiekowanego emocjonalnie. Taki człowiek wyrasta często na dorosłego, który ma ogromną nadwrażliwość na odrzucenie, czyli ogromną nadwrażliwość na krytykę, na wszelkiego rodzaju typu sytuacje, w których czuje się niekomfortowo, bo ma poczucie, że nie jest w pełni akceptowany i będzie reagował wówczas nieadekwatnie, dlatego że te sytuacje będą wzbudzały w nim ogromny poziom lęku. I to jest takie bardzo wczesne doświadczenie, które rzeczywiście powoduje dosyć duże
może być taki przewrażliwiony na własnym punkcie taki człowiek dorosły.
Jest przewrażliwiony na punkcie przede wszystkim tego, czy inni go przyjmują, czy inni go akceptują, czy inni go doceniają, czy inni się z nim liczą, tak? Czyli to są te schematy, które się pojawiają w tej sytuacji.
A jeśli jest na przykład rodzeństwo i jedno jest faworyzowane z dzieci, a drugie jest gdzieś tam z tyłu, z boku, mniej na topie u rodziców, jak to się mówi, to co grozi w takiej sytuacji?
No, praktycznie rzecz biorąc to samo, do tego dołożyłabym jeszcze taką ciągłą walkę o to, żeby zaznaczyć swoją obecność i żeby się poczuć dowartościowanym. Bardzo wiele zależy od tego, jakie rozmiary ma to niezauważanie tego dziecka i odrzucenie. I jaki jest.
Ono zabiega o uwagę rodziców nawet w dorosłym
zawsze,
życiu?
Zawsze, nawet po śmierci. Nawet miałam kiedyś taką klientkę, która chodziła na cmentarz do swojej matki rozprawiać się z nią jeszcze, żeby z nią sobie podyskutować na temat tego, jakie uczyniła jej krzywdy tym odrzuceniem. Więc oczywiście zawsze to będzie odgrywało rolę. To jest, tak powiem, pierwsza relacja z rodzicami jest relacją tak kluczową w naszym życiu i tak podstawową, że to, w jaki sposób ona przebiega, będzie miało bardzo istotne znaczenie później dla całego naszego późniejszego życia, dla konstruowania relacji w późniejszym życiu.
A
także to dzieciństwo ma ogromne znaczenie.
Z partnerami również, jeśli dziecko w dzieciństwie czuło się odrzucone, no mogło nawet tego nie wiedzieć, nie być tego świadomym, że to jest takie odrzucenie, ale czuło później w dorosłym życiu, że coś jest nie tak, to się przełoży na przykład na jego związki, na to, jak ono będzie własne dzieci traktować?
Tak jest. to się niestety przekłada. Trzeba wykonać faktycznie bardzo dużą pracę nad sobą i tutaj psychoterapia może nam bardzo pomóc zrozumieć, dlaczego zachowujemy się w pewien określony sposób, dlaczego funkcjonujemy jakoś, dlaczego trudno nam budować relacje, dlaczego mamy problemy emocjonalne w relacjach.
Wiele osób sobie mówi, ja nie będę taka jak moi rodzice, ja będę swoje dzieci wychowywać inaczej, nie zrobię im tego, co mi zrobiono na przykład, ale czy to się udaje tak bez terapii?
To wymaga, bez terapii oczywiście, że się udaje, dlatego że ja bym powiedziała tutaj eriksonowsko. Erikson mówił, że człowiek ma każdy w sobie potencjał do dokonania zmiany, musi go tylko uruchomić.
Czyli już to, że się chce, to już jest plus, tak?
To
że
jest
się
ogromny
zauważa
plus.
To, że tak było nie,
tak
coś
jest.
Nie tak.
Ale trzeba sobie też przygotować się na ciężką pracę, dlatego że te zachowania, które powielamy, mówimy o tak zwanym przekazie transgeneracyjnym i ten przekaz transgeneracyjny dotyczy nie tylko tego, co pozytywne, ale również tego, co było negatywne, czyli powielamy te zachowania w stosunku do swoich własnych dzieci i musimy się umieć zatrzymać i powiedzieć sobie, o nie, nie, taką drogą nie idziemy, ponieważ pamiętam, że te zachowania ze strony mojej matki czy mojego ojca były dla mnie bardzo krzywdzące i bardzo dotkliwe. W związku z powyższym wyobrażam sobie, że takie same będą dla moich dzieci i teraz muszę dokonać zmiany. I to jest taka zmiana, która wymaga tego, żebyśmy przez pewien czas pracowali świadomie nad sobą, czyli zatrzymywali się, zanim to zachowanie się pojawi. Czyli widzę, że już nadchodzi
liczymy
ten
10,
schemat.
Tak?
Liczymy do 10, mówimy sobie stop, reaguję inaczej, wdrażam inny schemat. Potem on się stanie nowym automatyzmem naszym i wtedy już będzie łatwiej. Natomiast do pewnego momentu wymaga to pracy. No i przy tej okazji chcę też powiedzieć, że proces psychoterapeutyczny też nie jest procesem biernym. Klient w tym procesie musi być aktywny, czyli on musi chcieć nad sobą pracować. Nie ma cudów. Psychoterapeuci nie są...
To nie jest, że dostanie się tabletkę i
wróżkami, czy nie wiem, czy jakimiś czarnoksiężnikami, którzy zamachają różdżką i powiedzą, o teraz jesteś człowieku zmieniony. Proces psychoterapii polega w dużym stopniu na tym, że człowiek uświadamia sobie, co mu przeszkadza w dobrym życiu, co mu przeszkadza w dobrym funkcjonowaniu, co mu przeszkadza w relacjach, w podejmowaniu decyzji, cokolwiek jest tam jego problemem. I zaczyna nad tym bardziej świadomą pracę z udziałem psychoterapeuty. Na tym de facto polega ten proces i robi w tym postępy. Postępy, które oczywiście też będą miały, i tym się nie należy zniechęcać, że od czasu do czasu będą się pojawiały takie regresy, że już się wydawało, że osiągnęliśmy pewien poziom lepszego funkcjonowania i nagle się pojawia cofnięcie do wcześniejszego zachowania. No kiedy się pojawia takie cofanie? No wtedy, kiedy pojawia się silny lęk, bo ta zmiana takiego sposobu funkcjonowania jest też lękotwórcza, dlatego że to jestem trochę nowy ja, trochę tak. Inny ja. To tak jak ludzie uczą się asertywności, mają czasem problem z tym, żeby być jakby asertywni, ponieważ obawiają się konsekwencji własnej asertywności. Więc zdarzają się takie rzeczy, tym się nie należy zniechęcać.
Mówiłaś o tym, że to jest cofnięcie się do dzieciństwa, do przeszłości, ale czy jest taki nurt w psychoterapii, który skupia się na tym, co tu i teraz? Nie mówimy o tym, co było, tylko co jest.
No to są wszystkie, poznawczo-behawioralna w dużym stopniu jest takim nurtem, który się skupia na tym, co tu i teraz, co teraz czujesz, co teraz robisz jakby i na zmienianiu tego schematu.
Chociaż mamy są tacy klienci, którzy po prostu nie chcą cofać się w tych swoich wspomnieniach. Są, nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, bo być może trzeba przepracować pewne sprawy z przeszłości, ale ktoś może nie chcieć tak wspominać tego, co było i zająć się, czy jest w ogóle możliwe na szybko, żeby taką osobę wspomóc.
Są takie oddziaływania krótkoterminowe, takie ukierunkowane bardzo na rozwiązanie pewnych doraźnie występujących problemów i rzeczywiście nie każdy problem wymaga tego, żeby koniecznie bardzo zagłębiać się w dzieciństwo. Dam taki przykład, że ktoś przychodzi z tym, że ma trudności z planowaniem swojego działania, a nie ogarnia czasu, nie potrafi sobie dobrze tego wszystkiego przygotować tak, żeby potem w odpowiednim terminie zrealizować jakieś zadanie. Nie zawalać, tak dokładnie. To wcale niekoniecznie musimy sięgać do dzieciństwa, choć możemy założyć oczywiście, że być może jego problemy z planowaniem działań wzięły się z okresu dzieciństwa, ale że możemy mu podsunąć pewne narzędzia, które mu pozwolą to lepiej robić, bo takowe oddziaływania również możemy stosować, także
taka
niekoniecznie.
Dobra, fajna nazwa, terapia skoncentrowana na rozwiązaniu.
Tak jest.
Dobrze brzmi dla klienta, dla pacjenta, bo sugeruje, że jakieś rozwiązanie będzie znalezione jego problemu, tak?
Tak jest. I to jest dobra terapia dla ludzi mających takie niewyalienowane, ale takie specyficzne problemy związane z jakimś sposobem funkcjonowania w świecie, które ta terapia może bardzo skutecznie rozwiązywać, wcale niekoniecznie wchodząc głęboko w klienta i eksplorując, czy zastanawiając się, czy wypytując o jego dzieciństwo i relacje w rodzinie. Także.
Wiele, chciałam Cię zapytać o terapię hellingerowską, bo wiele osób szuka pomocy w tej terapii, a ona przez wielu naukowców, psychologów, no nie jest uznawana przez środowisko jako taka terapia, która jest proponowana w pierwszej kolejności. Mimo wszystko wiele osób z tego korzysta. Dlaczego jest tyle kontrowersji wokół tej terapii?
No przede wszystkim chyba dlatego, że zarzuca się ustawieniom hellingerowskim brak dowodów empirycznych na skuteczność i też brak takiego udokumentowanego, racjonalnego sposobu pracy, dlatego że...
A powiedzmy właśnie słuchaczom, o co chodzi w tej terapii?
W ustawieniach hellingerowskich chodzi o to, żeby rozwiązać problem klienta, dochodząc do jego przyczyn poprzez skonfrontowanie z taką dynamiką systemu rodzinnego. Robi się to tak, że prosi się tego klienta, żeby wybrał z grupy ludzi siedzących na terapii,
obcych ludzi,
wybrał przedstawicieli swojej rodziny. Terapeuta wyznacza, kto to ma być. To może być cofanie się nawet do trzeciego pokolenia. Także jeżeli uzna, że rzeczywiście problem tego człowieka sięga gdzieś głębiej. Zresztą w ogóle założeniem hellingerowskim jest założenie takiej ciągłości pokoleń, czyli takiego pojawiania się różnych problemów u człowieka, dlatego że dziadek, nie wiem, coś tam...
Czyli płacimy za grzechy naszych przodków, krótko
mówiąc. Płacimy za grzechy naszych przodków, no, poza genami.
Albo
to też
mają wpływ one na nasze życie.
Tak jest,
życie,
no mają, tak? No nie ma co tego ukrywać, no niewątpliwie mają, dlatego że to jest przenoszenie się pewnych schematów w rodzinie, to jest ten przekaz transgeneracyjny, to są nasze geny, także jest cały szereg czynników, które decydują o tym, że jesteśmy w jakiejś mierze produktem naszych przodków, znaczy w jakiejś mierze w pełni jesteśmy produktem naszych przodków w gruncie rzeczy, aczkolwiek oczywiście jesteśmy również produktem, czy jesteśmy też ludźmi, którzy mają swoją własną indywidualność, i każdy z nas jest odrębny również od swoich przodków. Niemniej jednak nosimy w sobie ślady ich funkcjonowania i w genach, i w pewnych schematach, które się przenoszą z pokolenia na pokolenie. I z tym zasadniczo te ustawienia hellingerowskie jakoś tam pracują, żeby odkryć przyczynę problemu i żeby ją w jakiś sposób rozwiązać. No jakby takim zakończeniem na ogół ustawienia hellingerowskiego jest komunikat do określonego członka rodziny. Na przykład staje przed tym reprezentantem klient i mówi: teraz mogę ci wybaczyć to, co mi zrobiłeś, albo kocham cię, ale nie wybaczę ci tego, co mi zrobiłeś nigdy. Różne są to, że tak powiem, komunikaty dopasowane do klienta. Dlaczego ustawienia są tak popularne? Myślę, że dlatego, że one gdzieś tam głęboko odpowiadają takiej no właśnie archetypowej strukturze psychicznej, czyli odwołują się do szacunku do przeszłych pokoleń, odwołują się do tej ciągłości.
Też są chyba zrozumiałe i łatwiejsze do zaakceptowania,
tak
te
jest.
Wszystkie rozwiązania.
I są rzeczywiście dość wstrząsającym doświadczeniem. Wszyscy, którzy brali udział w ustawieniach hellingerowskich, to dokładnie wiedzą, że to jest ogromne przeżycie. Nawet u ludzi, którzy stając w ustawieniu mówią: i tak nic nie poczuję, to potem zaczynają odczuwać jakby tutaj tę dynamikę tego systemu, jego energię, tego ustawienia. I rzeczywiście jakby przekonują się do tego, że to ustawienie może zadziałać. Ja mogę powiedzieć tak bardziej globalnie, że to, co w ustawieniach hellingerowskich mnie się osobiście podoba, to mi się podoba w nich robienie tego porządku, takiego międzypokoleniowego też, ale podoba mi się też taka narracja wybaczenia, wdzięczności, takiego odniesienia się do drugiego człowieka. To jest niesłychanie ważne. My za mało, myślę, koncentrujemy się na wdzięczności i wybaczeniu, bo łatwiej by się nam żyło, gdybyśmy bardziej potrafili być wdzięczni i gdybyśmy w większym stopniu potrafili wybaczać i również sobie, bo z tym też bywa czasem problem. Także nie jest rzeczywiście zalecana. W Polsce się nie promuje zdecydowanie ustawień hellingerowskich jako, czyli nie promują organizacje zrzeszające psychologów, ale ludzie z tego korzystają i z tego, co ja słyszę od osób, które wykorzystały tę metodę, to często są bardzo zadowolone z efektów, jakby sobie uświadamiają pewne rzeczy i potrafią potem z nimi pracować, więc...
A jak powinna być prowadzona i kiedy powinna być, może tak zapytam, prowadzona terapia w sposób indywidualny, a kiedy można pójść, nie wiem, na psychoterapię grupową?
To znaczy takim kluczowym, kluczowe rozróżnienie to właściwie jest rozróżnienie wynikające z charakteru problemu.
Bo kiedy ona może być skuteczniejsza właśnie w sposób indywidualny, a kiedy lepsze efekty daje, kiedy jesteśmy w grupie?
Wtedy, kiedy na przykład mamy problem relacyjny, tak? Znaczy tak, no po pierwsze terapia systemowa, która jest adresowana do rodzin, jest terapią w pewnym sensie grupową.
Dlatego, rodzina że cała to jakiś system. Jest,
rodzina tak? to system i tak. cała to grupa, tak? I ta grupa cała w niej uczestniczy, a celem terapii jest rozwiązanie pewnych problemów, które w tej rodzinie występują. Więc to jest taki, też taki rodzaj terapii grupowej, ale są też takie terapie grupowe, które mają na celu kształtowanie kompetencji społecznych, mają na celu budowanie pewnej na przykład śmiałości, to co robił Filip Zimbardo, pracując z nieśmiałością.
To albo w drugą stronę na przykład ktoś jest agresywny, tak? Na przykład tak jeśli jest. Ktoś się z nim drugi nie zgadza, odzywa się, włącza mu się agresor. I teraz jeśli on tą agresję będzie próbował wyładować na członkach swojej grupy terapeutycznej, no to dostanie po łapkach tam, prawda?
Dostanie po łapkach, nie wolno w ogóle do tego dopuszczać, dlatego że wiele lat temu był taki przypadek, że na sesji terapeutycznej grupowej omal nie zginęła kobieta, którą bił jeden z uczestników i potem się pojawiła bardzo szeroka dyskusja na temat tego, czy w ogóle wolno robić coś takiego. To była właśnie terapia poświęcona regulacji zachowań agresywnych, czyli ci ludzie uczyli się
panować nad sobą.
Panowania nad sobą, no i doszło do takiej sytuacji. Więc jeżeli mamy tego rodzaju problemy, właśnie takie problemy albo z dużym niepokojem w relacjach społecznych, albo mamy problem z agresją, oczywiście można sięgnąć do terapii grupowej. Można sięgnąć do terapii grupowej również wtedy, kiedy sięga się do niej w terapii uzależnień oczywiście. Tam też są przecież grupy, które pracują
grupa
razem.
Grupa prawdy ci powie, tak?
Grupa prawdy ci
że
powie,
jesteś alkoholikiem na przykład.
Tak jest, ale to też jest taka grupa, która pozwala człowiekowi poczuć, że nie jest sam ze swoim problemem. Takie grupy też się sprawdzają w przypadku
czyli ty
osób...
ty jesteś alkoholikiem, ale my też.
Tak jest, tak. Jesteśmy wszyscy tutaj alkoholikami, wszyscy przechodzimy przez ten sam proces i jakkolwiek byśmy nie byli różni, to pewne procesy są dla nas wspólne i możemy się w tym zakresie wzajemnie wspierać i to ma ogromne znaczenie, jak drugi członek grupy powie, wiem jak się czujesz, bo sam przez to przechodziłem.
Łatwiej jest stanąć w prawdzie w takiej terapii grupowej, jeśli na przykład ktoś ma problem z jakby zaakceptowaniem tego, że ma, no, że jest alkoholikiem na przykład, albo że ma problem po prostu z jakimiś tam uzależnieniami.
To przełamanie tej bariery takiej, w której w ramach terapii trzeba powiedzieć, mam na imię Magda i jestem alkoholiczką, tak? Nie jestem, ale trzeba tak powiedzieć. Jest rzeczywiście to jest potężna bariera, której przełamanie ma ogromne znaczenie i uzyskanie w tym momencie wzmocnienia takiego wsparciowego, tak? Bo grupa że tak powiem, działa wsparciowo w tym momencie na taką osobę, ma ogromne znaczenie. No przez wszelkiego rodzaju trudności w relacjach społecznych są dobre na terapię grupową, takie, które tylko właściwie w takim procesie grupowym można rozwiązać i nauczyć nowego funkcjonowania.
A nadal wielu osobom trudno jest uwierzyć, że psychoterapia może być skuteczna, że udział w niej to żaden wstyd, że nie trzeba tego, nie wiem, no może nie chwalić się, ale też nie ukrywać, nie wiadomo jak, prawda, przed otoczeniem. Dlaczego to jest takie trudne ludziom przyznać, że potrzebują takiej pomocy?
Dlatego, że to jest przyznanie się do słabości. Ja bym tutaj sięgnęła do takiego opisanego przez wybitnego amerykańskiego psychologa Roya Baumeistera modelu ucieczki od ja i w wprowadzeniu do tej koncepcji Baumeister pisze o tym, że ludzie Zachodu żyją w rzeczywistości, w której muszą być samowystarczalni, wyjątkowi, bardzo konstruktywni, bardzo ukierunkowani na cele. To jest ogromny ciężar. W związku z pierwszym przyznanie się do słabości, no to amerykańskie wszystko jest świetnie, tak? Nie, żona mnie opuściła, tak? Mam problemy w pracy, ale na pytanie how are you, couldn't be better, tak? Czyli jest świetnie, po prostu jestem, mam znakomite życie. To jest właśnie wyraz takiej próby kreowania takiego bardzo pozytywnego wizerunku i to jest problem. Natomiast czasy nam się trochę zmieniły, bo generalnie jak sięgam pamięcią, to na informacje o tym, że jestem na psychologii, jak byłam studentką na przykład, to mężczyźni uciekali, tak?
Jak poprosił... Albo się mówi, że jak ktoś studiuje psychologię, to znaczy, że ma ze sobą jakiś problem.
Tak jest. Tak? To chyba trochę się zmieniło i dobrze, że się zmieniło, bo to przecież wcale tak nie jest. Natomiast teraz mamy trochę nowe zjawisko, dlatego że wśród młodych ludzi bardzo modne jest posiadanie własnego psychoterapeuty. Zyskuje się na pozycji społecznej, jak się było w szpitalu psychiatrycznym, jak się przyjmuje leki.
Naprawdę.
W związku z powyższym zmieniła nam się trochę ta rzeczywistość i to jest trochę w dobrym tonie być objętym opieką psychoterapeutyczną, co też nie jest oczywiście zdrowe, dlatego że...
To ma sugerować, że taka osoba ma skomplikowaną osobowość, tak? Jest ciekawa.
Tak jest. Jest ciekawa, ma takie problemy, którymi może zaimponować. W związku z powyższym ta psychoterapia się zrobiła modna, ale to dotyczy bardzo młodego pokolenia.
Problem też, który wywołały może trochę amerykańskie filmy z tą sofą, na której leży klient i tam opowiada
Pewnie tak. Dostępność tego typu przekazu jest oczywiście kształtująca świadomość, tak? Bo przecież to z jakim przekazem się stykamy, bardzo mocno kształtuje naszą świadomość. Ja osobiście powiem, jestem zwolenniczką takiego podejścia, że tak jak Erikson, większość ludzi posiada zdolność radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Problem może być wtedy, kiedy ktoś od bardzo wczesnego okresu swojego życia był pozbawiany tego czynnika, o którym Donald Winnicott mówi, wystarczająco dobra matka, czyli taka, która jest wrażliwa na dziecko i która daje mu autonomię adekwatną do jego poziomu rozwoju. A więc jeżeli tej autonomii adekwatnej do poziomu rozwoju nie było, to człowiek nie rozwinął pewnych kompetencji. Natomiast myślę sobie, że wtedy może się pojawić problem i trzeba tej pomocy udzielać. Natomiast większość z nas jest jednak rezylientna czy prężna w takim stopniu, żeby sobie poradzić ze swoimi problemami. Trzeba tylko chcieć to zrobić, chcieć się skonfrontować i tak jak powiedziałaś wcześniej, stanąć w prawdzie trochę, bo to nie jest wcale takie łatwe, żeby powiedzieć sobie, mam problem, nie radzę sobie z tym, muszę coś z tym zrobić i to będzie ciężka praca.
I wtedy szukać pomocy psychoterapeuty.
Albo samemu podjąć te działania i spróbować wykorzystać swoje wewnętrzne zasoby, swoją inteligencję, swoją emocjonalność, swoją wrażliwość, swoją empatię. Wszystko to, co mamy w sobie, tak? Żeby sobie poradzić samodzielnie z tym problemem.
Doktor habilitowana Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A Państwu dziękuję za spędzony z nami czas i uwagę. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.